Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
30 listopada, witam Państwa, Krzysztof Brąk. Dobiegła końca podróż apostolska do Turcji. Dziś papież Franciszek i prawosławny patriarcha Bartłomiej w sposób zdecydowany potwierdzili wolę odbudowania pełnej jedności między dwoma kościołami. Nasz program wypełni obszerna relacja z papieskiej podróży. Zapraszamy.
Głównym wydarzeniem ostatniego dnia papieskiej wizyty w Turcji był udział Franciszka w uroczystej liturgii sprawowanej przez patriarchę Bartłomieja w Bazylice Świętego Jerzego w Stambule. Dziś w święto Andrzeja Apostoła patriarchat Konstantynopola obchodzi uroczystość patronalną.
Obecność Ojca Świętego na prawosławnej Eucharystii była ważnym znakiem ekumenicznym tej pielgrzymki. Zwrócił na to uwagę również patriarcha, przemawiając na zakończenie liturgii. Przypomniał przy tym historię takich wydarzeń, poczynając od Pawła VI i patriarchy Atenagorasa, a skończywszy na niedawnym spotkaniu Franciszka i Bartłomieja I w Ziemi Świętej. Tę trwającą pół wieku historię patriarcha ekumeniczny nazwał drogą do Emaus, którą powinno zakończyć wspólne łamanie chleba eucharystycznego. Stoją tu na przeszkodzie tysiącletnie podziały, jednak nie brak znaków nadziei i dobrej woli z obu stron. Do jedności zachęcają też bieżące wydarzenia.
Problemy, jakie historyczna koniunktura stawia dziś przed kościołami, wymagają od nas przezwyciężenia zamknięcia się w sobie i stawienia im czoła w możliwie najściślejszej współpracy. Nie stać nas już na luksus działania na własną rękę. Współcześni prześladowcy chrześcijan nie pytają, do jakiego kościoła należą ich ofiary. Jedność, o którą bardzo zabiegamy, dokonuje się już teraz w niektórych stronach, niestety za pośrednictwem męczeństwa. Wyciągnijmy więc razem rękę do współczesnego człowieka, rękę tego jedynego, który jest w stanie go zbawić przez swój krzyż i zmartwychwstanie.
Po patriarsze głos zabrał papież. Przypomniał, że jego uczestnictwo w prawosławnej liturgii przypada w kilka dni po 50. rocznicy ogłoszenia soborowego dekretu Unitatis Redintegratio. Dokument ten nie tylko otwierał drogę ekumenicznego dialogu w Kościele katolickim, ale również wskazywał w nim szczególne miejsce kościołów wschodnich. Chodzi zwłaszcza o uznanie prawdziwości ich sakramentów oraz potrzebę podtrzymywania bogatej spuścizny chrześcijańskiego wschodu w poszanowaniu jego autonomii.
Chcę zapewnić każdego z was, że Kościół katolicki, aby osiągnąć upragniony cel pełnej jedności, nie zamierza narzucać żadnych wymogów, prócz wyznawania wspólnej wiary i tego, byśmy byli gotowi szukać razem, w świetle nauczania biblijnego i doświadczenia pierwszego tysiąclecia, sposobów zagwarantowania niezbędnej jedności Kościoła w obecnych warunkach. Jedyną rzeczą, jakiej pragnie Kościół katolicki i do czego dąży jako biskup Rzymu, Kościoła, który przewodzi w miłości, jest komunia z kościołami prawosławnymi. Komunia ta zawsze będzie owocem miłości rozlanej w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. Miłości braterskiej, która wyraża duchową i transcendentną więź, jednoczącą nas jako uczniów Pana.
Franciszek wezwał w tym kontekście do wsłuchania się w głosy, które zachęcają kościoły do życia w zgodzie z Chrystusowym nauczaniem. Pierwszy to głos ubogich i wykluczonych, którzy wołają o sprawiedliwość i godność. Drugi to głos ofiar konfliktów w różnych częściach świata.
Słyszymy stąd bardzo dobrze ten rozbrzmiewający głos, bo niektóre kraje sąsiednie są naznaczone potworną, nieludzką wojną. Z głębokim bólem myślę o tylu ofiarach nieludzkiego i bezsensownego zamachu, jaki w tych dniach dotknął muzułmańskich wiernych modlących się w meczecie w Kano w Nigerii. Zakłócanie pokoju jakiegoś narodu, popełnianie lub przyzwolenie na jakąkolwiek przemoc, zwłaszcza wobec osób słabych i bezbronnych, to ciężki grzech przeciwko Bogu. Oznacza to bowiem brak poszanowania dla obrazu Boga znajdującego się w człowieku. Głos ofiar konfliktów pobudza nas, byśmy przyspieszyli kroku na drodze pojednania i komunii między katolikami i prawosławnymi. Zresztą jak możemy wiarygodnie głosić Ewangelię pokoju, która pochodzi od Chrystusa, jeśli nadal istnieją między nami rywalizacje i spory?
Ojciec Święty przypomniał też o młodym pokoleniu, które niejednokrotnie traci ufność i nadzieję, a pogrąża się w szukaniu chwilowego zaspokojenia, proponowanego przez dominującą kulturę. Potrzebuje ono autentycznego świadectwa Ewangelii związanego z tym przekazywania wartości ludzkich. Jako przykład tego pragnienia Franciszek przytoczył spotkania młodych chrześcijan różnych wyznań organizowane przez ekumeniczną wspólnotę Steze. Ich masowość wskazuje, że młodzież umie patrzeć ponad istniejącymi podziałami chrześcijaństwa, nie lekceważąc ich znaczenia.
Po liturgii w kościele świętego Jerzego na Fanarze Franciszek i Bartłomiej przeszli na drugie piętro patriarszej rezydencji i z balkonu udzielili błogosławieństwa.
Και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος είναι τα πάντων ημών.
Następnie w sali tronowej została odczytana i podpisana wspólna deklaracja. Papież i patriarcha nawiązują w niej do tej, którą podpisali w maju w Jerozolimie. Jak stwierdzają, pragnęli przy szczęśliwej okazji kolejnego braterskiego spotkania razem potwierdzić wspólne intencje i niepokoje.
Franciszek i Bartłomiej podkreślają najpierw szczerą intencję wzmożenia wysiłków na rzecz pełnej jedności między wszystkimi chrześcijanami, a zwłaszcza katolikami i prawosławnymi. Z kolei wyrażają wspólny niepokój sytuacją w Iraku, Syrii i na całym Bliskim Wschodzie. Jak piszą, nie mogą pogodzić się z tym, żeby Bliski Wschód pozostał bez chrześcijan, którzy wyznają tam imię Jezusa od 2000 lat. Przypominają ich prześladowanie, usuwanie przemocą z własnych domów, pogardę dla życia ludzkiego i poświęcanie osoby dla innych interesów oraz obojętność wielu na te tragiczne fakty. Wskazują, że urzeczywistnia się tam ekumenizm cierpienia. Jednocześnie zwracają uwagę, że wielkie wyzwania stojące przed światem w obecnej sytuacji wymagają solidarności wszystkich ludzi dobrej woli. W tym kontekście piszą o potrzebie konstruktywnego dialogu z muzułmanami.
Pamiętajmy też o wszystkich narodach cierpiących z powodu wojny, czytamy dalej we wspólnej deklaracji papieża i patriarchy ekumenicznego. Modlimy się szczególnie o pokój na Ukrainie, kraju o dawnej tradycji chrześcijańskiej. Apelujemy do stron konfliktu o szukanie drogi dialogu i poszanowania prawa międzynarodowego, aby położyć kres konfliktowi i pozwolić wszystkim Ukraińcom żyć w zgodzie, piszą Franciszek i Bartłomiej.
W Turcji relacje między katolikami i prawosławnymi już teraz są bardzo dobre. Jednak dzisiejsze spotkanie Franciszka i Bartłomieja to prawdziwy przełom. Oni jedność mają już w swoim sercu, uważa ojciec Maciej Sokołowski, polski kapucyn pracujący w Turcji, który z bliska obserwował ekumeniczne wydarzenia w Stambule.
To, co się wydarzyło dzisiaj w Stambule, to już nie był tylko jakaś deklaracja, czy podpisanie jakichś dokumentów, czy jakieś takie spotkanie kurtuazyjne, że trzeba tak co jakiś czas zrobić takie spotkanie. Teraz mija 50 lat od tego pierwszego spotkania z Pawła VI i Athenagorasa. To dzisiejsze spotkanie, tak jak obserwowałem i starałem się uczestniczyć w tej świętej liturgii, to muszę powiedzieć, że jest to ogromny skok ku jedności już nie tylko na tym poziomie zwykłego ludzkiego życia, które tutaj dzieje się w Turcji, ale to jest ogromny znak wiarygodności Kościoła katolickiego i prawosławnego, że ta jedność nie jest tylko deklaratywna, a ona faktycznie się realizuje. To, co zapowiadał Athenagoras 50 lat temu, że taka jedność może się stać wyłącznie za sprawą jakiegoś cudu. To, co dzisiaj zobaczyliśmy, ta autentyczność, która biła z twarzy i Franciszka, i Bartłomieja, można powiedzieć, że faktycznie spotkało się dwóch braci, Piotr i Andrzej. Ta jedność faktycznie dzisiaj miała miejsce.
Mówi ojciec o ekumenicznym otwarciu patriarchy Bartłomieja. Czy tę postawę podziela również Kościół prawosławny?
Muszę powiedzieć, że z mojego doświadczenia, jestem tutaj 7 lat, to nasze relacje kapłanów katolickich z prezbiterami Kościoła prawosławnego, te relacje są naprawdę bardzo dobre. Oni wysyłają do nas swoją młodzież, dzieci na katechezę, ufają nam, że nie będziemy jakoś ich indoktrynować czy zmuszać w jakiś sposób do przejścia do Kościoła katolickiego. Ufają nam i ta formacja odbywa się po prostu w tym samym miejscu, w tych samych kościołach, salach katechetycznych, wspólne czytanie słuchanie Słowa Bożego. Właściwie w każdej naszej wspólnocie, czy to tutaj w Efezie, gdzie pracuję, bo za chwilę jadę na mszę świętą, w której będą uczestniczyć zarówno katolicy, jak i prawosławni. I oni właściwie stanowią naszą wspólnotę i jest tutaj taka właściwie praktyka, że nasza posługa, czy to przepowiadanie słowa, czy wspólna Eucharystia, przeżywamy wspólnie. Taki podam przykład w Antiochii. Są tam 4 grupy neokatechumenalne i proszę sobie wyobrazić, że 95% braci, którzy przychodzą na liturgię słowa i na Eucharystię sobotnią, to są właśnie prawosławni. Co więcej, zauważyliśmy, że Kościół prawosławny zaczyna od nas pewne rzeczy w cudzysłowie podbierać, tak? Bo my po Soborze Watykańskim II wprowadziliśmy języki narodowe w modlitwach, w przepowiadaniu, w kazaniach. I to już widać, że dzieje się to na gruncie tureckim. Właśnie po to, tak jak dzisiaj wspominał papież Franciszek, żeby odpowiedzieć też na krzyk i wołanie młodych ludzi, którzy pragną Chrystusa, którzy pragną poznawać swoją tożsamość do chrześcijan. I muszę powiedzieć, że jest ta wymiana darów, o której też mówił papież Franciszek, że ta jedność się dokonuje, jest coraz bliższa i dla tych chrześcijan, z którymi pracujemy, myślę, że dzisiejsze spotkanie to będzie tylko potwierdzeniem, że nie są to jakieś mrzonki czy nasze pragnienia, ale to się dokonuje na tym najwyższym poziomie pomiędzy pasterzami, jakim jest Franciszek i triarcha Bartłomiej.
Wspomniał ojciec o wymianie darów. Mówił, że prawosławni przejmują niektóre rzeczy od nas. A czego katolicy uczą się od prawosławnych?
Tu mówię jako ksiądz, który pochodzi z Polski i u nas msza święta czy celebracje, które przeżywamy, są szczególnie namaszczone. U nas zachowuje się bardzo dużo takiej powagi, też podkreślał papież Benedykt w licznych swoich wystąpieniach o tej świętości liturgii, powadze, misterium, które się dzieje. Myślę, że tego się uczymy tutaj od Kościoła prawosławnego, ponieważ wpływy innych tradycji, szczególnie myślę o włoskiej, gdzie jednak przed Eucharystią są rozmowy jakieś, tak, że jednak ta atmosfera jest taka bardziej rozluźniona. Natomiast to, czego się uczymy od Kościoła prawosławnego, to uczymy się, wydaje mi się, takiego dużego respektu wobec świętej liturgii. I tutaj widać, że w kościołach, szczególnie tam, gdzie mamy tych braci Kościoła prawosławnego, oni to namaszczenie ze sobą przynoszą, tę powagę wobec sakramentów, wobec tego, co się dzieje w czasie liturgii. Co więcej, autorytet kapłana, autorytet księdza, autorytet pasterza jest tutaj niezwykle ważny. Oni zwracają się do nas abuna, czyli tak jak do swoich pasterzy z Kościoła prawosławnego, czyli ojcze. I ta wymiana darów w podkreślaniu właśnie tej świętości, którą przeżywamy, jest bardzo charakterystyczna.
Mówił ojciec Maciej Sokołowski, kapucyn posługujący w Efezie.
Tuż przed opuszczeniem swej rezydencji w Stambule i udaniem się na lotnisko, Franciszek spotkał się z grupą około 50 chłopców z oratorium salezjańskiego działającego przy tamtejszej katedrze. Są oni w różnym wieku i pochodzą nie tylko z Turcji, ale także z szeregu krajów Bliskiego Wschodu i Afryki. Na spotkaniu towarzyszyli im opiekujący się ośrodkiem salezjanie.
Zwracając się do dzieci i młodzieży, papież podkreślił, że bardzo pragnął tego spotkania. Są to bowiem reprezentanci setek ich rówieśników, z których wielu to uchodźcy i wysiedleńcy, codziennie wspomagani przez salezjanów. Uczestniczę w waszym cierpieniu i mam nadzieję, że te moje odwiedziny będą wam mogły dodać z Bożą pomocą nieco pociechy w waszej trudnej sytuacji. Jest ona smutnym następstwem burzliwych konfliktów i wojny, która zawsze jest złem i nigdy nie stanowi rozwiązania problemów, ale raczej tworzy dalsze, podkreślił Ojciec Święty.
Papież zauważył, że tacy uchodźcy, jak spotykająca się z nim młodzież, są często pozbawieni, niekiedy przez długi czas, podstawowych dóbr, godnych warunków mieszkaniowych, opieki zdrowotnej, edukacji czy pracy. Musieli rozstać się nie tylko z rzeczami materialnymi, ale przede wszystkim z wolnością, bliskością członków rodziny, swoim życiowym środowiskiem i tradycjami kulturowymi. Franciszek zwrócił uwagę, że poniżające warunki, w których wielu uchodźców musi żyć, są nie do zniesienia. Ponowił przy tej okazji apel o większą współpracę międzynarodową, aby rozwiązać konflikty powodujące rozlew krwi i zwalczać inne przyczyny pobudzające ludzi do opuszczania swej ojczyzny. Zachęcam wszystkich, którzy pracują ofiarnie i lojalnie na rzecz sprawiedliwości i pokoju, by nie tracili otuchy. Zwracam się do przywódców politycznych, aby uwzględnili fakt, że zdecydowana większość mieszkańców ich krajów dąży do pokoju, chociaż czasami nie mają już siły ani głosu, aby tego żądać, powiedział Ojciec Święty.
Franciszek wyraził radość, że tak wiele organizacji i grup katolickich skutecznie działa na rzecz uchodźców. Dziękował również władzom tureckim za wielki wysiłek włożony w pomoc wysiedlonym, zwłaszcza uchodźcom syryjskim i irackim, oraz za konkretne usiłowanie zaspokojenia ich potrzeb. Zapewnił zebranych i wszystkich znajdujących się w podobnej sytuacji, że Kościół poprzez swoje organizacje społeczne i charytatywne pozostanie u ich boku i będzie nadal wspierał ich sprawy przed światem.
Zaraz po spotkaniu z młodzieżą z Oratorium Salezjańskiego Ojciec Święty udał się na lotnisko imienia Atatürka w Stambule. Tam, po skromnej uroczystości pożegnalnej, która była ostatnim punktem wizyty Franciszka w Turcji, papieski samolot włoskich linii lotniczych Alitalia odleciał do Rzymu.
Papieska podróż dobiega końca. O całościowe podsumowanie tych trzech dni spędzonych przez Franciszka w Turcji poprosiliśmy ojca Dariusza Wiśniewskiego. Franciszkanin pracuje z turecką Polonią w Adampolu.
Gdybyśmy mieli w kilku słowach podsumować znaczenie tej podróży apostolskiej, to można ją odczytywać na takich czterech poziomach. Po pierwsze, papież zwrócił się do przywódców krajów na Bliskim Wschodzie. W tym pierwszym dniu swojej wizyty, kiedy był gościem prezydenta, podkreślał rolę Turcji jako pomostu między wschodem a zachodem, między chrześcijaństwem a islamem i wyraźnie przeciwstawił się używaniu religii w sposób instrumentalny. Apelował przy tym o przestrzeganie wolności religijnej. Po drugie, dla nas chrześcijan żyjących w tym kraju wizyta papieża miała ogromne znaczenie, bo znajdujemy się w sytuacji mniejszości, która nie jest oficjalnie uznana, nie ma osobowości prawnej. Stąd wizyta papieża była dla nas takim umocnieniem. Papież przyjechał jako pasterz, który umacnia swoich braci w wierze. Wzywa do świadectwa, do radosnego przeżywania swojej wiary. Wizyta papieża dała nam poczucie przynależności do Kościoła powszechnego, co dla małej grupy chrześcijan Turcji jest ważne. Pozwoliła nam poczuć, że jesteśmy częścią jakiejś większej całości. Po trzecie, wydaje mi się, że wizyta miała szczególne znaczenie dla kościołów wschodnich, które znajdują się w sytuacji prześladowanych mniejszości. Papież poprzez swoje słowa skierował uwagę świata na losy tych prześladowanych mniejszości, które są ofiarami konfliktów i często zmuszane są do emigracji, do życia w warunkach urągających ludzkiej godności. Mówi do nich o nadziei, jaką daje wiara. I trochę tak jak kiedyś w Polsce w czasach komunistycznych mówił do nas i za nas, tak samo również w sytuacji tych chrześcijan wschodnich mówi do nich i za nich. I po czwarte wreszcie ta wizyta miała ogromne znaczenie, jeśli chodzi o relacje z Kościołem prawosławnym. Wczoraj wieczorem papież spotkał się z patriarchą Bartłomiejem i doszło tam do niecodziennego gestu. Tu papież poprosił patriarchę o błogosławieństwo dla siebie i dla swojego kościoła. Wydaje się, że papież jest rzecznikiem takiej teologii gestów. Już od samego początku te drobne gesty wyrażają pewne pragnienie jedności. Papież kilkakrotnie zwracał się do patriarchy: drogi bracie, mówił o kościołach siostrzanych. I ze strony patriarchy mamy podobne otwarcie. Bartłomiej od samego początku tej wizyty jest obecny i pragnie podkreślić to pragnienie jedności. Był obecny na lotnisku, aby przywitać papieża. Był obecny podczas mszy świętej w katedrze. I wydaje się, że wraz z pontyfikatem papieża Franciszka i posługą patriarchy Bartłomieja ten dialog wchodzi w taki nowy i decydujący etap. Jest taka wyraźna próba przezwyciężenia braku jedności i pragnienie wspólnego sprawowania Eucharystii.
Mówił ojciec Dariusz Wiśniewski, posługujący w Turcji. A ja już dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.